ciąg dalszy naszej podróży przez pierwszy list Jana, 5:4-5 werset. Dzisiaj tylko 2 wersety. Apostoł Jan mówi tak, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. To znaczy się, że jeśli jest tu mowa o zwycięstwie, to znaczy się, że jest też mowa o konflikcie. I z Biblii wiemy, że ten świat jest wrogi Bogu. Nie mówimy tutaj o świecie, tym, który widzimy na zewnątrz, na przykład o naturze, tak? Bo ten świat jest stworzony przez Boga, jest piękny. Mówimy o świecie, czyli pewnym sposobie życia, o wartościowaniu. I na przykład apostoł Paweł nam mówi, że w 2 rozdziale listu do Efezjan, mówi na przykład w 2 rozdziale, 2 wersecie, że wszyscy byliśmy martwi z powodu naszych upadków i grzechów, żyliście w nie uwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata i służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Więc jak to śpiewała kiedyś taka chrześcijańska grupa, grupa mojego brata, oni mieli taką piosenkę, której śpiewali: każdy musi komuś służyć. Każdy komuś służy. Nie ma, że tak naprawdę jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy mogą robić sobie, co im się żywnie podoba, i wielu ludzi powiedzieć, ale ja nikomu nie służę, tak? W innym miejscu, w liście do Tymoteusza, apostoł Paweł mówi, że byśmy modlili się o ludzi, których diabeł trzyma w sidłach i zniewala ich i zmusza do pełnienia swojej woli. Tak więc są ludzie, i o tym tutaj mówi też apostoł Paweł, że jest władca sfer powietrznych, który rządzi, tak, który panuje duchem, który działa w nieposłusznych ludziach. Więc możemy powiedzieć, że atmosfera stała się zła. Tak jak mówimy czasami, że atmosfera się zepsuła, nie? Też pomiędzy ludźmi. Więc jest pewien duch, i dalej apostoł Paweł w liście do Efezjan, znany też ten fragment, myślę, w 6 rozdziale, mówi, że nasza walka, 12 werset, nie toczy się przeciwko krwi i ciału, czyli nie przeciwko ludziom, ale walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Więc Słowo Boże mówi, że my prowadzimy walkę wobec duchowych władz, różnych poziomów duchowej władzy, które są zarządcami ogarniającej świat ciemności, które przyczyniają się do zła. I na przykład apostoł Paweł w liście do Kolosan też na przykład mówi w 2 rozdziale, 8 wersecie, uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką, opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Więc uważajcie, tak? Bo są zasady, które rządzą światem. Mi się do Rzymian w 12 rozdziale, 2 wersecie apostoł Paweł mówi, żebyśmy nie upodabniali się do modły czy do wzoru tego świata. Czyli jest pewien wzorzec, który prezentuje ten świat. Są pewne zasady, które rządzą tym światem, i to są zasady, które myślę, że są tak naprawdę powszechnie znane, bo gdybyśmy się zapytali ludzi, to nie trzeba być nie wiadomo jak duchowym, mieć nie wiadomo jakie wejrzenie, tylko kiedy ludzie mówią, co rządzi tym światem, to co zazwyczaj ludzie mówią, że pieniądz, tak? Pieniądz rządzi tym światem. I to wcale nie jest takie bezpodstawne, bo przecież sama Biblia mówi, apostoł Paweł, list do Tymoteusza, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość, czy też miłość pieniędzy. I gdybyśmy chcieli nawet zobaczyć, Księga Ezechiela, 27, 28 rozdział, który mówi o upadku szatana, to dokonał się on właśnie w kontekście bogactwa i handlu. Więc to rzuca nam to światło, skąd ten pieniądz stał się korzeniem wszelkiego zła, a właściwie sam pieniądz nie, tylko chciwość tego pieniądza, czy też mamona, ten bożek bogactwa, bo mamona to oznacza, czyli tak naprawdę to, co w jakiś sposób też kusiło samego diabła. Też moglibyśmy powiedzieć, że zasady, które rządzą tym światem, opierają się na takiej trójcy. Seks, władza, pieniądze. Że te rzeczy rządzą światem. Seks, władza i pieniądze. I Sławek ostatnio wspominał o księdze Henocha. Ja również chciałbym zacytować fragment z tej księgi. Księga Henocha to jest księga apokryficzna, ale to jest ciekawa księga, bo na przykład cytat z tej księgi znajdziecie w liście Judy. Jezus dwukrotnie się odnosił do tej księgi. Nawet może ciekawostka dla was z Ewangelii Jana, przypowieść o dobrym pasterzu jest, znajdziecie w księdze Henocha właśnie, tak? Czy Jezus w innych przypowieściach cytował też słowa z księgi Henocha, również apostoł Paweł, czy apostoł Piotr, w jaki sposób odnosili się do tej księgi, chociaż nie mówili dosłownie, ale na przykład Juda w swoim liście mówi, że jak prorokował Henoch. Więc to jest księga nienatchniona i nie powinna nią być, ale co nie znaczy, że nie ma w niej nic, z czego nie mógł, co by nie rzuciło nam jakiegoś światła, jakiejś mądrości. Więc to będzie jakaś ciekawostka, którą chcę wam podać, która w jakiś sposób pokazuje nam, jak w przedpotopowym świecie doszło do takiego zepsucia, że Bóg już nie znalazł innego wyjścia, jak takiego, żeby zesłać potop na ziemię. I cytując tej księgi, jest tutaj mowa o tym, o czym mówi Biblia też, tylko tu jest jakby takie rozwinięcie, które mówi o tym, jak to aniołowie zeszli na ziemię, bo spodobały im się córki ludzkie. I wzięli sobie żony, 200 aniołów, które zstąpiło na ziemię, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciąże i zrodziły wielkich gigantów. I wysokość wynosiła 3000 łokci, czyli powiedzmy 900 metrów. To na przykład jeden z powodów, dla których ta księga pewnie jest, są tutaj rzeczy, które są nieprawdziwe. Ale wiecie, czytałem o tym, że odkopano na ziemi szkielety, które miały 30 metrów długości, na przykład, tak? Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć, i grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Tutaj jest też taka inna stara apokryficzna księga, księga Olbrzymów, i ona mówi, w jaki sposób oni grzeszyli. Współżyli. Ci aniołowie współżyli ze zwierzętami, rodziły się swego rodzaju, tak jak Sławek wspominał, hybrydy, połączenie jakby człowieka ze zwierzęciem i tak dalej, więc to, co przedstawiają te stare, jakichś starych tych kultur, obrazy jakiegoś tam człowieka z łbem lwa, może to wcale nie była fikcja. Na przykład, tak? I pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych. Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki, bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki rodzaj kolorowych barwników. I świat uległ zmianie. Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute. Amazerek wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Amaros nauczał odklinania, Barakiel wychował astrologów, Kokabiel złowieszczów, Taniel wyuczył astrologów, Astrael nauczył dróg księżyca. Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba. Więc powiedzmy taka swego rodzaju ciekawostka, która może nam troszeczkę pokazać, w jaki sposób doszło wtedy do zepsucia. Że i to w jakiś sposób daje nam nawet wyjaśnienie wielu zagadek, które są na świecie. Słuchałem pewnego człowieka, który na temat piramid, na przykład piramidy w Gizie, która jest cudem technologicznym, powiedział coś takiego. jeśli wierzymy w Boga lub w UFO, to jest wytłumaczenie. Ja nie wierzę w jedno i w drugie i nie znajduję racjonalnego wytłumaczenia. Jak mogła powstać taka budowla? My dzisiaj, mając współcześnie taką technologię, nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zbudować. Nie jesteśmy w stanie. Dokładność jest rzędu 1 mm. Odchylenie od pionu. Nie ma więcej niż 1 mm. Kamienie nie są równe. 800 km ciągnęli dwa ponad miliony kamieni i ustawili je z taką dokładnością, że to jest jeden wielki szok. Jak ludzie chcieli przenieść jedną świątynię w Egipcie, której groziło zalanie, to 5 lat kilka tysięcy bloków transportowali, żeby przenieść ją na inne miejsce. 5 lat. A podobno jeśli wierzyć, ta piramida powstała w ciągu 20 lat, 2 miliony bloków, czyli to co minutę z sekundami trzeba było układać jeden blok. Nie? Więc tutaj jest powiedziane w Księdze Henocha, że to aniołowie nauczyli ludzi wyrabiać miecze, czyli nauczyli tworzyć broń. Jeden z aniołów nauczył, jak obrabiać metale, jak wydobywać i obrabiać metale. Wiecie, ponieważ ja osobiście bardzo lubię archeologię i nawet kiedyś chciałem zostać archeologiem, tylko że miłość do lasu przeważyła i wiecie, interesuję się różnymi rzeczami, więc wiecie, są na świecie miasta, starożytne miasta, które są zbudowane ze skał, które dzisiaj nie ma narzędzi, żeby w ogóle kuć w takich skałach. My dzisiaj nie mamy takich narzędzi. Zbudowane z bloków po kilka, a nawet kilka tysięcy ton. Kto to zbudował, tak? Dlatego nie dziwię się, że są ludzie, którzy twierdzą, że UFO, że jakieś pozaziemskie cywilizacje musiały wziąć udział w starożytnej historii. Ale dla nas to wcale nie musi być żadne UFO. Albo to UFO to byli aniołowie i giganci, którzy powstali z nich, ze związku aniołów z kobietami, tak? Nauczyli okultyzmu. Czyli, że pewne technologie, ci niektórzy mówią, że Ziemia przed potopem była bardzo wysoką rozwiniętą technologią, nawet podejrzewają, że były wojny atomowe na Ziemi. My dzisiaj po prostu widzimy tylko niektóre ślady i to nie odpowiada teorii ewolucji i na to się mówi tak zwana zakazana archeologia. To ja tylko mówię jako ciekawostki, bo oczywiście nie musimy w to wierzyć, to tylko rzuca nam jakby taki pewny trop, jak to mogło być. W każdym bądź razie widzimy aniołów, odnosząc to do tego, że światem rządzą te trzy zasady: seks, władza i pieniądze. Że aniołów cielesna przyjemność ściągnęła na ziemię. Także aniołowie, duchowe byty, zapragnęły też tej cielesnej, fizycznej przyjemności z kobietami i to doprowadziło do wielkiego grzechu, do zepsucia na ziemi. I kiedy patrzymy na przykład na to, że tam jest mowa o tym, że też jeden z aniołów nauczył, jak wydobywać cenne klejnoty, jak upiększać oczy, po co to było, tak? Żeby jakby atrakcyjność fizyczna została wzmożona, nie? Ja nie mam nic przeciwko malowaniu kobiet, ale na przykład zobaczcie, Piotr mówi, niech waszą ozdobą do kobiet nie będzie trefienie włosów, wyszukane stroje czy klejnoty, ale co? Łagodny, cichy duch, tak? Kiedy Biblia opisuje Babilon, ten wielką niżonicę Babilon, to ją właśnie cechują te wszystkie rzeczy, które ci aniołowie nauczyli ludzi. Żeby bogactwem, klejnotem, pięknymi strojami, tym wszystkim jest upiększona wielka nierządnica. Ale widzimy, że ten świat jest zły. Tak? Dlaczego? Bo inspiracja pochodzi z władz powietrznych, z tych władz duchowych, które prowadziły do tego, żeby ziemia się zepsuła. To był ich cel. I dzisiaj to się nic nie zmieniło, tak? Wystarczy obejrzeć jakieś wiadomości i bardzo wielu ludzi, niekoniecznie wierzących, ma takie odczucie, że wcale nie chce oglądać wiadomości, bo tyle złych wiadomości jest. Więc nie trzeba być nie wiadomo jak bystrym człowiekiem, żeby powiedzieć, że zło rządzi na świecie. Ale Jan mówi tak, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Więc jeśli mamy to zrozumienie, biblijne zrozumienie, że świat jest zły, do szczętu zły, zepsuty, tak? Że jego dążeniem, chociaż diabeł oczywiście próbuje to tak przedstawić, że to on wyzwala ludzi, daje prawdziwą wolność i to on daje spełnienie tych Bożych obietnic, to wiemy, że tak naprawdę to jest tylko ułuda i prowadzi do zguby. Ale wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Więc zwyciężyć świat może tylko to, co jest zrodzone z Boga. Jeśli my próbujemy sami, no nie wiem, jak na przykład był nazizm, Hitler i tak dalej, no to było zło, no to socjalizm i inni, znaczy socjalizm, ZSRR i tak dalej, zaatakowało Rosję, zaatakowała Niemców, pokonała i co? Można powiedzieć, jedno zło zastąpiło drugie zło, tak? Jeden nazizm, drugi nazizm. Socjalizm, który miał być dobry, a do czego doprowadził? Do zepsucia znowu, nie? Więc widzimy, że jeśli ludzie próbują coś na swój sposób, to nie zwycięża świata. W żaden sposób, tak? I też świata w nas nic innego nie pokona, jak tylko to, co jest zrodzone z Boga. Bo ludzie, Żydzi próbowali przez 2000 lat i się okazało, że grzechów sobie pokonać nie pokonają, tego, co jest ze świata. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A co jest, tu nie jest mowa o tym, kto narodził się z Boga, ale co się narodziło z Boga. I dalej jest powiedziane, tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Więc zwycięstwem, które pokonuje, które pozwala pokonać zło, po pierwsze w nas samych, jest nasza wiara. Tym narzędziem Bożym, które pokonuje zły świat i zło na świecie, jest wiara. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie, bo bez wiary Bogu podobać się nie można, bo Jezus się pytał, czy znajdę wiarę na ziemi. Apostoł Juda w swoim liście mówi, zaklinam was, abyście podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Tak? Czyli Juda zdawał sobie sprawę, że to jest tak ważna rzecz, że on zaklina, on wzywa do tego. Słuchajcie, o tym jednym nie zapomnijcie, żeby walczyć o wiarę, bo jest tylko raz przekazana śmierć. Tylko raz. Tylko raz. Dlatego tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Ale dalej Jan wyjaśnia w 5 wersecie. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Jan precyzuje, nie każda wiara zwycięża świat, ale bardzo precyzyjna wiara, konkretna. Ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga. Dlaczego? Bo dzisiaj znajdziemy sporo przesłań, które mówi uwierz w siebie na przykład. Mnóstwo książek motywacyjnych, coachów przeróżnych. Uwierz w siebie, uwierz w możliwości, które masz w sobie. Bóg nie jest do niczego potrzebny. Obudź sobie olbrzyma, który w tobie drzemie. Uwierz w siebie, tak? Oczywiście jest zdrowa wiara w siebie, bo jeśli jesteśmy w Bogu, to wiemy, że Bóg nie stworzył niedoidów życiowych, ale stworzył nas w sposób wyjątkowy, cenny i każdego z nas wyposażył w niespotykany potencjał i my, będąc w Chrystusie, możemy wierzyć w siebie, tak? W pewien zdrowy sposób. Możemy uwierzyć w siebie, nie wierząc w siebie, bo wiemy, że nie jesteśmy niedojdami. Wiemy, w jaki sposób Bóg nas stworzył, w jaki sposób też nas cudowny i niezwykły wyposażył, dając nam nieprawdopodobne możliwości. Ale to nie jest, to jest wiara, która wie, skąd to wszystko pochodzi. Że to nie jest ze mnie samego, tak? Że jest ktoś, kto mi to wszystko dał. Natomiast jest pełno takich ludzi, którzy naucza w jaki sposób, żebyśmy uwierzyli w siebie, uwierzyli w człowieka, tak? Więc jest taka wiara i ci ludzie też osiągają jakieś sukcesy i zwycięstwa, bo wiara sama w sobie też działa w jakiś sposób. Można też wierzyć w Jezusa, tak? Przecież muzułmanie wierzą w Jezusa, tak? W proroka Jezusa. Ale ta wiara nie prowadzi ich do zbawienia. Diabeł też wierzy przecież, tak? On jest bardziej wierzący niż wielu z nas na ziemi pewnie, bo wielu ma wątpliwości, czy ten Bóg w ogóle istnieje, a on nie ma żadnych wątpliwości, tak, co do istnienia Boga. Więc on jest bardziej wierzący niż wielu innych. Przecież tak naprawdę wszyscy wierzą, tylko wierzą w różne rzeczy, bo nie ma na tej ziemi ludzi niewierzących tak stricte, bo każdy w jakiś sposób porusza się w wierze, tylko chodzi o to, w co i w kogo wierzymy i czemu wierzymy, czy komu. Podobnie są ludzie w naszym kraju, którzy wierzą w to małe dzieciątko na ręku Wielkiej Pani. Ale Jan mówi tak, zwycięża świat ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga. Że nie jest człowiekiem. Bo dzisiaj wielu ludzi wierzy, czy już nie ma wątpliwości co do istnienia, czy autentyczności postaci Chrystusa Jezusa, ale żeby uwierzyć nadprzyrodzone? Nie no. No wspaniały człowiek był ten Jezus, tak? Ale no gdzie cuda? Jakie cuda? No to są już mity. Ale ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga, ten ma w sobie siłę, która pochodzi od Boga, coś zrodzone z Boga, żeby zwyciężyć świat, pokonać świat. Wiemy, że nikt z tego listu, wiemy, że nikt bez pomocy Ducha Bożego, nikt bez działania Bożego nie jest w stanie uwierzyć w Jezusa, że jest Synem Boga, jeśli tego nie objawi nam Ojciec z góry. I znowu wracając do tego wyznania Piotra, Szymon Piotr wyznał, Ewangelia Mateusza 16 i dalej, Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego, Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Jest objawienie, które wyznanie, że Jezus jest Synem Boga, wymaga działania Boga w naszym życiu. Oczywiście w naszym kraju dzisiaj, kiedy jest przyjęta ta doktryna, że Jezus jest Synem Boga, to ludzie mogą to wyuczeni w jakiś sposób mówić, ale w świadomy sposób to widzieć może tylko człowiek, któremu to Bóg pokazał. I to jest dowodem działania Boga. Nikt bez tego działania sam do tego nie dojdzie. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Czyli na tej skale, co rozumiemy, że jest tym objawieniem, na tym objawieniu ze strony Ojca, że Jezus jest Synem Boga żywego. To jest absolutny fundament wiary. Absolutny. Jezus jest Synem Boga żywego. On i tylko On. Ten Jezus, nie jakiś inny, bo Jezusów na ziemi dzisiaj też chodzi wielu. Podobno w krajach łacińskich to jest dzisiaj też bardzo popularne imię. Ale ten Jezus, o którym mówi Nowy Testament, to jest właśnie ten Jezus, Syn Boga żywego. I efektem tego, mówi Jezus, jest to, że na tym objawieniu, tak to trzeba rozumieć, zbuduje mój Kościół, a potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Tak mówi to nowe tłumaczenie Ligi Biblijnej. Stare, większość chyba starych, nie znam innego tłumaczenia, które by brzmiało inaczej. Inne przykłady dotychczasowe mówiły, że bramy piekieł go nie przemogą, tego kościoła. Ale tu jest dosłownie bramy Hadesu, czyli bramy krainy umarłych, więc myślę, że to jest bardziej precyzyjne i bardziej zgodne z oryginałem. Potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Tego kościoła potęga śmierci nie zdoła nigdy pokonać. Dlaczego? Bo Chrystus przeszedł przez śmierć. I nasze życie, czy nasza wiara nie sięga tylko tego życia, tak? Jak mówi apostoł Paweł, gdybyśmy mieli pokładać nadzieję w Chrystusie, tylko w tym życiu jesteśmy najbardziej godni pożałowania na świecie. Ale my wierzymy w zmartwychwstanie, więc w tym sensie śmierć nie jest w stanie zatrzymać Kościoła, przestraszyć Kościoła. Bo cóż tak naprawdę może zrobić nam śmierć? Nie bójcie się tego, który ciało zabija, mówi Jezus, tak? Nie bójcie się, bo cóż więcej wam zrobić mogą? Nic więcej. Przecież my jesteśmy wieczni, więc żyć będziemy, choćby nas zabili. To życie wieczne jest nasze i żyjemy dalej, wręcz nawet pełnią życia. Dlatego też, kiedy Jan mówi, zwycięża świat ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga żywego. A wcześniej mówi w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie: wy dzieci pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nimi zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Odnieśliście zwycięstwo dzięki temu, który jest w was. Bo ten, który jest w nas, jest większy niż ten na świecie. A kto jest na świecie? Ten władca powietrza. Ale Jezus jest większy nad niego, tak? W Ewangelii Jana Jezus mówi, że nadchodzi władca tego świata do mnie, tak? W sensie, żeby zabić Jezusa. Ale Jezus mówi, ale jego ze mną nic nie łączy. Nic. Nie ma nic spójnego, nic co by było podobieństwa, tak? Są zupełnie, totalnie sobie przeciwni. Nic mnie z nim nie łączy. On nie ma nic w sobie ze mnie, mówi Jezus. Dlatego Chrystus, będąc potężniejszy niż ten, który jest na świecie, on jest kluczem zwycięstwa w nas. Apostoł Jan mówi w drugim rozdziale tego swojego listu, 15 werset, nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Więc Jan mówi, dlaczego to zwycięża świat. Jakub mówi też tak. Kto przyjaźni się ze światem, jest wrogiem Boga. Czyli nie można być tu i tu, tak? Przyjaźń ze światem, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, mówi dosłownie Jakub, jest nieprzyjaźnią z Bogiem, oznacza wrogość wobec Boga? Nie idzie tych rzeczy połączyć, bo są sobie wrogie. Dlatego Jan mówi, nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. To znaczy, że jeśli tak wzywa nas do tego, to znaczy się, że taka miłość jest możliwa, tak, że na przykład apostoł Paweł w swoich listach mówi o niektórych ludziach, że oni umiłowali świat doczesny, dlatego odeszli od wiary. Bo umiłowali ten świat, to, co jest na tym świecie. Że to jest to niebezpieczeństwo, które ludzi może pociągnąć, kiedy my żyjemy tym, co jest tutaj na świecie. Dlatego zwyciężyć świat można tylko w ten sposób, jak przez wiarę, że Jezus jest Synem Boga. Tak możemy pokonać świat, nie kochać Go, tylko zobaczyć, że On jest nam wrogi. Tylko w Chrystusie Jezusie. I wiecie, tydzień temu tak lekko wspomniałem o tym, ale myślę, że kiedy patrzę na ten świat, to taka refleksja na mnie przychodzi. Apostoł Tomasz mówił, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. I dopiero jak zobaczył Jezusa i się Go dotknę, to uwierzę. Ale ja mam takie wrażenie, że żyjemy w czasie, w którym my nie możemy widzieć czy wierzyć w to, co widzimy. Że żyjemy w takim czasie właśnie, kiedy trzeba podważać wątpliwość to, co widzimy. I nie możemy nawet już wierzyć temu, co widzimy, bo to może nas zwodzić i oszukiwać. Niby żyjemy w czasie powszechnego dostępu do informacji, ale skąd możemy wiedzieć, że coś, co nam przekazują, nie jest manipulacją, nie jest mistyfikacją, nie jest iluzją, tak? Kiedy ja dzisiaj widzę iluzjonistów, jakie sztuczki robią, to po prostu naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Jak oni to mogą zrobić? To wygląda, jakby to były cuda. Ale to jest tylko iluzja, sprytna sztuczka. Bardzo sprytna. Ale dzisiaj, wiecie, są nowe technologie, kto wie z jakiego źródła, może z anielskiego, które uczą jakby oddziaływania podprogowego na umysł, o hologramy i tak dalej, że to, co my widzimy, może wcale nie być prawdą. I dla mnie takim jakby świetnym tego przykładem jest to, co wspominałem o płaskoziemcach. Czyli ludziach, którzy wierzą dzisiaj współcześnie, że Ziemia jest płaska. To jest przykład tego, tak? Słuchajcie, skąd my tak naprawdę wiemy, że Ziemia jest kulą? No skąd? Widział ktoś z was? Był ktoś w kosmosie? Żeby się przekonać? Nikt. A jednak Chyba myślę, że pośród nas nie ma akurat kogoś, kto wierzy, że Ziemia jest płaska. Chyba. Czyli przynajmniej w większości, jeśli nie wszyscy, wierzymy, tak, że Ziemia jest kulą. Ale na jakiej podstawie? Bo naukowcy nam tak powiedzieli, bo których chyba więcej teorii jest niż prawdziwej nauki. Czy powiedzieli nam, zobaczyliśmy zdjęcia, tak? Chociaż płaskoziemcy przedstawiają te zdjęcia z różnych lat, jak NASA pokazuje te zdjęcia i pokazuje, że tam się kontynenty wyraźnie różnią. Coś tam nie gra z tymi zdjęciami, tak? Podają to jako dowód, że to jest po prostu podróba, te zdjęcia, które przedstawiają Ziemię jako kulę. Ale o co mi chodzi? Dlaczego podaję ten przykład? Że dzisiaj mamy miliony już ludzi, miliony, bo to nie są jakieś tam ciekawostka, tak? Miliony ludzi, też pośród nich, też wykształconych ludzi, bo to nie są jacyś tam, wiecie, z głębokiej dżungli wyciągnięci ulu, jacyś, nie, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska, tylko współcześnie wykształceni ludzie, którzy są przekonani, że Ziemia wcale nie jest kulą. Co więcej, ostatnio słuchałem wykład człowieka, wierzącego człowieka, odrodzonego człowieka, na temat kosmologii biblijnej i on mówi tak, załóżmy, że o wszechświecie nie wiemy nic. Odrzućmy wszelką wiedzę, cokolwiek nas nauczono na ten temat. Spróbujmy cokolwiek z Biblii się dowiedzieć, co o wszechświecie. A następnie przedstawia dziesiątki wersetów za tym, że Ziemia jest płaska. Swoją drogą, ja osobiście myślę, że ta wiedza nam, czy Ziemia jest kulą, czy płaska, tak naprawdę do życia do niczego jest potrzebna. I jakby tam wielkiego spisku tutaj nie dopatruje się. Ale wiecie, o co mi chodzi? O to, że my dzisiaj nie możemy wierzyć temu, co widzimy. Skąd mamy pewność, że nie jesteśmy oszukiwani, tak? Że to, co wydaje się, wiecie, mnie się jeszcze do niedawna wydawało się, że Ziemia jest, że jest kulą, to jest oczywista oczywistość dla wszystkich. Dziś okazuje się, że nie. Ja żyłem w nieświadomości. Że dla wielu ludzi, i ta liczba stale rośnie, a płaskoziemcy to nie jedyni, bo są jeszcze inni, którzy uważają, że Ziemia jest wklęsła. Okazuje się, że jest coraz więcej ludzi, którzy wierzy w inne rzeczy i ma na to jakby dowody. Jak tak pierwszy raz o płaskoziemcach i posłuchałem tego, mówię, kurczę, to nawet wygląda analogicznie spójne. O, bzdur taki wydaje się, że nie plotą. Trzeba tak by głębiej wniknąć, żeby zobaczyć. Ale o co mi chodzi? Wiecie, Apokalipsa mówi o bestiach. W 13 rozdziale Apokalipsy jest powiedziano o potworach czy o bestiach i czytamy, że jedna z głów bestii była jakby śmiertelnie ranna, lecz ranna ta została uzdrowiona, czyli to jest typowe naśladownictwo, to jest antychryst. I czytamy, że cała ziemia poszła w podziwie za tą bestią. Ludzie złożyli pokłon smokowi za to, że dał bestii władzę. Pokłonili się też samej bestii. Któż jest podobny do bestii, mówili, i kto jest w stanie podjąć z nią walkę? Czyli widzimy, że chociaż żyjemy na ziemi, gdzie dzisiaj wielu ludzi nie wierzy nawet do końca w to, co widzi, bo nawet temu poddają wątpliwość, ale widzimy, że cała ziemia, tak, pójdzie za tym, co zobaczy. Pójdzie za tym. A dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, ponadto powierzono jej rządy na 42 miesiące i bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, Jego imieniu, Jego przybytkowi, bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Zezwolono jej nawet podjąć walkę ze świętymi i odnieść nad nimi zwycięstwo. Dano jej także władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. Pokłonią się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane w zwoju życia, baranka przeznaczonego na śmierć od założenia świata. Kto ma uszy, niechaj rozważy te słowa. Kto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. Kto ma zostać zabity mieczem, ten zostanie zabity. Tu się zaznacza wytrwałość oraz wiara świętych. Zobaczyłem też inną bestię. Wychodziła ona z ziemi. Miała dwa rogi podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. Jej władza pod każdym względem była przedłużaniem rządów pierwszej bestii. Pracowała ona dla niej, to dzięki niej ziemia i jej mieszkańcy kłaniali się pierwszej bestii, tej, która śmiertelna rana została uzdrowiona. Bestia ta dokonywała wielkich znaków. Na oczach ludzi zsyłała nawet ogień z nieba na ziemię. Czyli widzicie, na oczach ludzi. Ludzie zobaczą i uwierzą. Za pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii, zwodziła ona mieszkańców ziemi. Namówiła ich nawet, aby wykonali podobiznę bestii, która miała ranę od miecza, a mimo to ostała się przy życiu. A kiedy to uczynili, dano jej możliwość ożywić podobiznę bestii, także przemówiła. Za jej też sprawą wszyscy, którzy nie pokłonili się podobiznie bestii, zostali zabici. Druga bestia sprawiła, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy musieli przyjąć znamię na swoją prawą rękę albo na swoje czoło. Bez tego znamienia nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać. Aby to uczynić, musiał mieć na sobie znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia. Ten fragment mówi nam o tym, że są ludzie, którzy zobaczą i uwierzą. Dlaczego to cytuję? Dlatego, że kiedy mówię, że my nie możemy wierzyć nawet temu, co już widzimy, i że tutaj jest powiedziane, że tu się zaznacza wiara świętych, to w pewien sposób być może przyjdą czasy albo takie chwile do naszego życia, gdzie jedyne, co nam stanie się, to tylko wiara. Tylko wiara. I ta wiara będzie musiała być wbrew wszystkiemu, co widzimy. Wbrew wszystkiemu, co do nas przemawia. Dzisiaj wielu ludzi na przykład sobie myśli, czy miliony katolików, na przykład jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, który trwa 2000 lat, czy tylu ludzi mądrych może się mylić? Czy ci wszyscy ludzie mogą się mylić? Zastanawia to wielu ludzi, tak? No jakże tak? Ale tu jest powiedziane o tym, że diabeł, który jest władcą tego świata, będzie zwodzić cały świat, tak? Czyli, że można zwieść. Że dzisiaj wydaje się, że ludzi się tak szybko nie da zwieść, okazuje się, że nie. Też się da. I to nawet wszystkich, czy prawie wszystkich, cała ziemia będzie wodzić wzrokiem, bo zobaczą i uwierzą. Zobaczą i uwierzą. A my zobaczymy i nie możemy uwierzyć. Są rzeczy, które my, jeśli zobaczymy, nie możemy im wierzyć. I nawet wbrew wszystkiemu i wszystkim wierzyć i trzymać się Jezusa, nawet Go nie widząc. Mając tylko Słowo Jezusa. Mając tylko i wyłącznie Słowo Jezusa. Chociaż wszystko może wokół nas, nawet w naszej głowie własnej, mówić, że to jest nie do wiary. I wiecie, dla mnie to jest ciekawe, że właśnie tu jest powiedziane, tu się zaznacza wiara świętych. Nawet w momencie, kiedy trzeba za wiarę zginąć. I to, chociaż tutaj jest głównie powiedziane o śmierci fizycznej, ale myślę, że to wcale nie musi tylko to oznaczać, tak, że my możemy ginąć na różnych poziomach. Czasami trzeba zginąć dla własnego ja, do własnego dobrego imienia i tak dalej. Ale wiecie, ciekawe jest dla mnie to, że kiedy Apokalipsa mówi właśnie o zwycięstwie, Apokalipsa mówiąc o zwycięzcach, to jest jeden z głównych tytułów świętych używanych w Apokalipsie, w 12 rozdziale, 11 wersecie, mówi o tym, w jaki sposób święci zwyciężają oskarżyciela braci. Jak jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka, tak, czyli śmierć Chrystusa Jezusa. Krew baranka jest dla nas tym, przez co zwyciężamy i przez słowo świadectwa swojego, to jest drugi element. Co ciekawe, wam powiem, że słowo świadek w języku greckim jest równoznaczne słowu męczennik. To jest jedno i to samo słowo. I nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Tak? To są zwycięzcy. Nie pokochali swojego życia na tyle, żeby cofnąć się w obliczu śmierci. Dlatego zauważmy, Jezus mówił o tym, że kto chce zachować swoje życie, to nie straci, tak? Tylko ten, kto jest gotów stracić swoje życie dla Jezusa i dla Ewangelii, ten je naprawdę odnajdzie. Także jest ten próg śmierci. Kto w obliczu śmierci się cofnie, w tym Bóg nie znajdzie sobie upodobania, tak? Więc oni zwyciężyli go, zwyciężyli diabła, że nawet śmierci się nie ustraszyli. Czyli to, co Jezus powiedział, że na tym objawieniu, że jestem Synem Boga Żywego, więc kimś, kto ma wieczność w swoim ręku, bramy śmierci nie przemogą Kościoła, tak? Że nawet śmierć nie zatrzyma zwycięskiego pochodu Kościoła, odważnych ludzi, którzy nawet nie boją się śmierci. Dlaczego nie boją się śmierci? Bo Chrystus uwolnił nas od jakiego lęku? Przed śmiercią, mówi list do Hebrajczyków. Od tego lęku Chrystus nas uwolnił. I tu się zaznacza prawdziwa wiara, tak? Że my w pewnym sensie nie boimy się już śmierci, bo wiemy, co nas czeka, dokąd my idziemy. I wiecie, ciekawe jest dla mnie to, że kiedy czytamy też dwa inne fragmenty, które mówią o zwycięstwie w Chrystusie, to w jakim one są kontekście? Bardzo znany przeze mnie też osobiście częstokroć cytowany fragment z listu do Rzymian, gdzie czytamy tak, cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Ale dzisiaj chcę, żebyśmy przyjrzeli się temu, o czym tu mówi Paweł. Cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo. Dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I zwróćmy uwagę, że Paweł tu wymienia różne rzeczy, które mogłyby próbować nas odłączyć od miłości Bożej. Ale zwróćmy uwagę, że te rzeczy, które tu Paweł wymienia, tak naprawdę moglibyśmy pogrupować w dwie grupy, no góra może trzy. Więc po pierwsze mówi on tak, udręka, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak zostało napisane, z powodu ciebie co dzień nas zabijają. Traktują jak owce przeznaczone na rzeź, tak? Kozły ofiarne, tak? Czy owce ofiarne, nie? Można mordować, bo ich można, nie? Więc te rzeczy, które można by sprowadzić do ucisku czy śmierci w jakikolwiek sposób, nie są w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Te rzeczy, tak? Lecz mimo tego wszystkiego, mówi Paweł, odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Pomimo to, tak? Pomimo to, że świat traktuje nas jako nienawidzi, czy Jezus o tym mówił, że świat będzie nienawidzieć, dlatego będzie zmagać się nieprawość, miłość wielu, będzie oziemnąć, nawet brat o brata przyprawi o śmierć, tak? Tu będzie ten jakby test, tu się będzie zaznaczać ta wiara świętych. A druga grupa rzeczy, która jest wymieniona, to zwróćmy uwagę na to, kiedy Paweł mówi tak, gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, powiedz, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, kiedy mówi aniołowie i potęgi niebieskie, mówi właśnie o różnych rodzajach zwierzchności duchowych. Tak samo, kiedy jest powiedziane ani moce. To jest kolejny poziom władzy duchowej, jakichś bytów anielskich. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie. Kiedy jest powiedziane ani wysokość, ani głębokość, cóż to może być? Jedną z możliwych interpretacji jest to, że w tym, co jest wysokie i głębokie, również chodzi, bo tu jest powiedziane dalej, ani żadne inne stworzenie, chodzi o byty, które są wysoko i o byty, które są głęboko. My jako ludzie jesteśmy na ziemi. W niebie ani pod ziemią nas nie ma. Ale przecież na przykład list do Filipian mówi, że na dźwięk imienia Jezus skłoni się wszelkie kolano. I tam jest powiedziane, jakie kolano. Na ziemi, nad ziemią i pod ziemią. My nie mieszkamy nad ziemią ani pod ziemią, w istocie rzeczy. Nawet jeśli tam brać pod uwagę bunkry czy latanie samolotem po niebie. Więc jest bardzo prawdopodobne, że kiedy Paweł tutaj mówi, to wymienia w większości w tej drugiej grupie moglibyśmy wymienić różnego rodzaju byty duchowe, które co robią? Dążą do tego, żeby odłączyć nas od miłości Bożej. Czyli potępić nas, tak? Oskarżyciel braci, który chce nas w potępieniu pogrążyć i odłączyć od miłości Boga. Ale nawet te byty duchowe, które dążą do tego, żeby ludzi odwrócić od Boga, tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie są w stanie tego zrobić. Trzecia grupa, to można by powiedzieć, to jest ani śmierć, ani życie, czy ani teraźniejszość, ani przyszłość. Czyli nawet to życie, czyli ta teraźniejszość, która się może wiązać z udręką, z uciskiem, z tym, że jest nam źle na tym świecie, nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, ani też przyszłość. Bo może być przed nami malowana czarna przyszłość, tak, że idą ciężkie czasy, ciężkie. My się nie musimy bać, tak, bo wiemy, jaka przyszłość jest nam pisana, tak. To nie jest zła, Bóg nie gotuje nam niedoli, ale dobrą przyszłość. Więc nic ani nikt nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Co ciekawe, kolejny fragment, który mówi o zwycięstwie z 1 listu do Koryntian z 15 rozdziału, również jest w kontekście pojawienia się śmierci. A gdy to, co już zniszczalne, przeoblecze niezniszczalność i to śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci twój triumf? Gdzie jest o śmierci twe żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki, On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Więc my nie musimy bać się śmierci. Ja nie wiem, czy my na przykład dożyjemy takich czasów, których może mordowanie chrześcijan będzie również w naszym życiu na porządku dziennym. Chociaż dzisiaj są w wielu regionach świata, tak jest, tak? Ale faktem jest, że wszyscy w jakiś sposób musimy się mierzyć ze śmiercią. I z umieraniem, tak? Że codziennie trzeba brać krzyż swój i gotować się do tego, żeby iść z tym krzyżem na śmierć, tak? Bo po co Jezus brał krzyż, jak nie właśnie po to, żeby umrzeć? I wiemy, że Słowo Boże mówi, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusowego. Więc ta wiara, której nic nie jest w stanie zniszczyć i pokonać w nas, która pokonuje ten świat, pochodzi od Boga, jest zrodzona z Boga w nas. To On jest w nas sprawcą i dokończycielem wiary. I wiecie, myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, żeby wkorzeniać w siebie i zaszczepiać w siebie Słowo Boże w taki sposób, że kiedy przyjdzie być może na nasze życie taki czas, kiedy nie będziemy wiedzieli, co wierzyć, to czy wokoło nas wszyscy nie będą wiedzieli już, w co wierzyć, albo będą wierzyć w coś, co my wiemy, że nie jest godne wiary. My będziemy się trzymać mocno tego, w co wierzymy, tego, komu wierzymy, Jezusowi. I wiecie, czytałem parę dni temu takie mocne, myślę, świadectwo z książki Krocząc z Bogiem Timothy Kellera przez ból i cierpienie. Tam jest taka kobieta, opowiada o śmierci swojej mamy, która umierała na raka i ostatni parę tygodni spędzili z nią w domu i mówi, że no, rak już powodował to, że umysł mama zaczęła majaczyć. Ale mówi, że zaskakujące było dla niej to, jej mama była oczywiście wierzącą osobą, że kiedy mama cokolwiek innego mówiła, to był bełkot już jakiś, ale mama wciąż wyraźnie cytowała Słowo Boże. Cały czas, pomimo, że jej umysł, wiecie, umierał, szwankował już, to ona cały czas bardzo wyraźnie cytowała Słowo Boże. Córka była tym poruszona, że kiedy widziała, jak mocno to Słowo Boże jest zakorzenione w życiu mamy i jej modlitwą zaczęło być to, zaczęła sobie tego życzyć i tego pragnąć, żeby również w jej życiu Słowo Boże tak mocno zostało zaszczepione, że gdyby nawet jej umysł miał umrzeć, to ona dalej będzie trzymać się tego Słowa Bożego. Będzie się wyraźnie tego trzymać i nic nie wybije ją. Jak się okazało, w życiu tej kobiety zaledwie kilka tygodni później przyszła próba na jej wiarę, bo ona akurat w międzyczasie urodziła trzecie dziecko. Kiedy wróciła raz do domu, usłyszała nagle krzyk przeraźliwy niańki, bo to co dopiero co narodzone dziecko umarło. Śmierć łóżeczkowa. I ona z mężem modliła się, nie chciała oddać tego dziecka pogotowiu i tak dalej, bo wierzyła w zmartwychwzbudzenie tego dziecka. Ale ono nie nastąpiło, tak? Ona cytowała Słowo Boże, przypominała sobie różne historie, tam młodzieńca znań i tak dalej, ale nie nastąpiło zmartwychwzbudzenie. Więc ona powiedziała, Boże, dobrze, ale Ty mnie przez to przeprowadź. Bóg ją przez to przeprowadził, ale wiecie, to była swego rodzaju próba, tak? Kiedy wiesz, że Bóg jest dobry, że Bóg uzdrawia i to małe szczęście ci umiera, to można zwątpić w Boga. Można zwątpić w Jego dobroć. I mogą przyjść takie rzeczy do naszego życia, kiedy wydaje się, że wszystko się wali. Wszystko, w co wierzyliśmy dotychczas, może się zawalić. I czego będziemy się wtedy trzymać? Czy uwierzymy nadziei wbrew nadziei nawet? Jak taką stała się wiara Abrahama, tak? Że on uwierzył nadziei wbrew nadziei, nie miał już nic innego, ale on i tak uwierzył wbrew nadziei. To jest wiara pomimo wszystko, która nie ma nic innego, która wręcz kłóci się ze wszystkim, co widzi, co myśli i tak dalej, żeby uwierzyć w to, co jest niewidzialne. Uwierzyć Słowu Bożemu, choćby wszystko mi wokół mówiło, że to jest nieprawda. A ja i tak wierzę, że to jest prawda. Pomimo wszystko, tak? Dlatego nie dziwię się, że na przykład przypowieści Salomona mówią, żeby wyryć, zapisać diamentowym rylcem i wyryć na swoich sercach przykazania Pana. Że to jest to zwycięstwo wiary, tak? To jest zwycięstwo wiary i w tym często okazuje się wiara, kiedy czasami nie albo być może przyjdzie tak, że nic innego nam nie zostanie. Naprawdę nic innego. I kiedy na przykład żołnierze, czy strażacy, czy jacyś ratownicy, oni przygotowują się do swoich zawodów, oni są świadomi, żeby robić coś, co jest wbrew naturze, bo w sytuacji zagrożenia naturalne jest uciekać od zagrożenia, by chronić swoje życie. To jest naturalny odruch. A oni idą w niebezpieczeństwo, sami ryzykując swoim życiem, żeby ratować kogoś, kogo może już nie ma co kogo ratować, tak? Bo może już ktoś zginął. Oni idą w niepewne, wiedząc, że tam być może są jeszcze żywi ludzie i że trzeba ich ratować. I to robią. Dlaczego to robią? Bo są do tego przygotowani. I wierzę, że my tak samo przez życie z Bogiem jesteśmy przygotowywani do tego, że gdyby nawet przyszło, to wiecie, jak żołnierz, nie? Żołnierze ćwiczą i tak dalej, a być może nigdy nie pójdą na wojnę, tak? Bo nie będzie takiej potrzeby. Ale trzeba być, armia jest potrzebna cały czas, nawet w czasach pokoju. Podobnie może być z nami. Być może my nigdy nie staniemy wobec tak trudnych wyzwań. My być może nie, a kto wie, czy nasze dzieci? Kto nam zagwarantuje, że nie? Nie ma żadnej gwarancji, tak? Żadnej. Więc potrzebujemy się przygotowywać, aby wkorzeniać się w Chrystusie Jezusie, aby kiedy przyjdzie chwila próby, okazać się wypróbowanymi. Tak jak dzisiaj do Koryntian apostoł Paweł mówi, sami siebie badajcie, doświadczajcie, czy trwacie w wierze. Sami siebie. Bo jeśli my sami wypróbujemy, to kiedy przyjdzie próba z zewnątrz, okaże się, że jesteśmy wypróbowani. Więc ja wiem, że sam po sobie, tak, dla mnie taką osobiście bardzo taką wielką próbą na pewno była ta sytuacja z Sylwią w szpitalu, kiedy tak musiałam się mierzyć z tym, czy przygotowywać się na tym, że ona może umrzeć i lekarze tracili nadzieję, tak? Ja wiem, że to, co wtedy pozwoliło mi przejść i mogę powiedzieć zwycięsko, tak? To było Słowo Boże we mnie, że lata rozważania tego słowa i tak dalej, ja wtedy nie czytałem przecież Biblii. Ja miałem to w myśli, żeby czytać Biblię, ale to Słowo żyło we mnie, ono mnie niosło, mogę powiedzieć, tak? Ono mnie przeniosło przez ten trudny czas z wiarą zwycięską, mogę powiedzieć, tylko dlatego, że to Słowo żyło we mnie. Więc to była chwila próby, ale to, co wcześniej złożyłem w moim sercu, to w tym czasie, że tak powiem, mogło być jak znalazł, tak? Jak znalazł. Że to we mnie wtedy było. To nie był wtedy czas, żeby nagle szukać Bożego Słowa, szukać jakieś pociechy, Boże, co teraz robić? Żona mi umiera, tak? To nie był ten czas, ale to było złożone wcześniej, dlatego to w chwili próby pomogło mi się ostać zwycięsko. I myślę, że podobnie może być z różnymi sytuacjami w naszym życiu. Teraz jest dobry czas. Ja myślę, że żyjemy w bardzo dobrym czasie, chociaż jest wiele rzeczy, na które moglibyśmy narzekać. Ale żyjemy w bardzo dobrym czasie, gdzie nas nikt nie goni, nikt nas nie prześladuje, nikt nas nie morduje i może nigdy nie będzie. Ale Słowo Boże mówi tak, każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. Więc my możemy się spotkać z różnego rodzaju inną formą nacisku, próby, dla której będziemy musieli zginąć. Dla siebie samego, tak? Chociaż fizycznie możemy nie zginąć, ale w wymiarze innym, na różnych płaszczyznach naszego życia, będziemy musieli zginąć. Będziemy musieli zginąć. I nie będziemy się bali tylko z tego jednego względu, że Chrystus jest ponad śmiercią, jakąkolwiek śmiercią. Dlatego też wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga. Po stanie będziemy się modlić. Myślę, że warto wejrzeć w swoje serce. Wierzę, że Bóg chce przygotowywać nas, że Bóg chce w jakiś sposób wypalać w nas rzeczy, chce wyrywać w nas rzeczy i nas skłaniać do tego, żebyśmy dobrze wykorzystali czas naszego życia, który mamy, bo może się okazać, że ten świat ma wiele, wiele w nas z siebie i że pozwalamy wielu rzeczom z tego świata wpływać na nas, ale bądźmy tymi ludźmi, którzy nie ulegają modłom tego świata, ale pozwalają przemieniać swój umysł Bożemu Słowu, aby umieć rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest miłe i doskonałe. Bo jak mówi apostoł Jan, ten, kto pełni wolę Ojca, trwa na wieki. Ten, kto pełni wolę Ojca. Panie, proszę Cię, byś przez Ducha Świętego pomógł nam dzisiaj wejrzeć w nasze serca i oświecił nasze serca. Abyś pokazywał stan naszych serc i naszą wiarę nam dzisiaj. Bo walka toczy się o naszą wiarę. I Panie, chcemy być tymi ludźmi, którzy to rozumieją, nie bagatelizują tego i podejmują się tej walki o naszą wiarę. Żeby to nie była wiara byle jaka, wiara jakaś pomieszana z różnymi dziwnymi koncepcjami tego świata, ale wiara czysta, wiara niezłomna, wiara, która jest zrodzona tylko w nas przez Twoje Słowo, którego się trzymamy. I pomóż nam w tym, Duchu Święty. Żebyśmy trwali w wierze. Ty jesteś tym, Panie, który jesteś w nas sprawcą wiary. To Ty w nas ją sprawiłeś. Gdybyś Ty nas nie pociągnął, to byśmy dzisiaj tutaj nie byli. Ale Ty nas pociągnąłeś i Ty nas dalej pociągasz, bo Ty nie tylko jesteś sprawcą wiary, ale też jesteś jej dokończycielem. I wierzymy w Ciebie, nosimy to przekonanie, który miał Paweł, który był absolutnie przekonany, że go nic nie odłączy od Twojej miłości. Że Ty to dobre dzieło, które w nas rozpocząłeś, będziesz też kontynuować aż do dnia końca, aż do dnia Twojego przyjścia. I Ty nas z wiary prowadzisz, z wiary w wiarę, aby nasza wiara rosła, była coraz większa, coraz mocniejsza. I pomóż nam, Panie, być tymi ludźmi, którzy w taki sposób kształtują swoje życie. Bo Ty jesteś większy w nas niż cokolwiek, ktokolwiek jest na tym świecie. I chociaż świat będzie niejednokrotnie próbować zwieść, o ile się da, wybranych i będzie próbował nas pociągnąć i mamy to wyzwanie do wierzących ludzi, aby wyszli z Babilonu, to znaczy się, że wielu ludzi znajdzie się w Babilonie również, że dadzą w jakiś sposób się wciągnąć. Ty, Panie, nas chroni od tego, umacnia naszą wiarę i my chcemy tutaj dzisiaj, też jesteśmy po to, żeby umacniać naszą wiarę. Panie, tak jak ta kobieta, to jest życzeniem dla mnie i moją modlitwą dla nas wszystkich, żeby nawet gdyby nasz umysł miał już majaczyć, umierać i błąkać się, to Twoje Słowo, będąc tak mocno zakorzenione w nas, wciąż będzie jasno wypływać z naszych ust i z naszych serc. To jedno, najpewniejsze z pewnych, będzie w nas tak mocno trwać i stać. Korzeń w naszym sercu. Twoje, Panie Jezu, Słowo w nas. Żywe Słowo, które jest ponad wszystko i które jedynie jest drogowskazem, który pozwala nam przejść nawet przez największe, ciemne doliny naszego życia, nawet dolinę śmierci. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją łaskę, że przez Twoją łaskę pobudziłeś to Twoje Słowo i ono w nas jest, działa i trwamy w Tobie. I Ty dalej trwaj w nas. Bo chcemy trwać w Tobie. Bądź wywyższony. Amen.